Ubiegłą niedzielę na szkółce niedzielnej dzieliłem się słowem na temat fundamentu, zakładania fundamentu. I dzisiaj chciałbym też kilka słów na ten temat powiedzieć. Wierzę, że to nauczanie o fundamencie, nauczanie o skale jest bardzo ważne, dlatego że jakiś czas temu przeglądałem z ciekawości jakieś tam strony takie internetowe chrześcijańskie i chciałem zobaczyć, że tak powiem, co w trawie piszczy. I wiecie, że zobaczyłem kilka kazań, kilka takich jakichś filmików, wideo i to były rzeczy, które raczej promowały człowieka. Kazania, zwiastowanie, które tam mogłem usłyszeć, takie odniosłem wrażenie, że te kazania są takie promujące talenty, zdolności człowieka. To, co człowiek może zrobić, to, co człowiek może uczynić, jaki on ma być, że chrześcijanin to powinien mieć wspaniałe życie, wieść takie naprawdę wspaniałe, fajne życie. I tych kazań było kilkanaście. Widziałem też jakichś kaznodziejów ulicznych, którzy zwiastowali, było to konkretnie w jakiejś Warszawie bodajże na ulicy. I to były kazania, których naprawdę, w których nie było treści, nie było głębi. Nie było słowa zachęty, tam nie było wezwania do pokuty. Zwłaszcza, że były to kazania skierowane do ludzi niewierzących. A były to kazania, które mówiły, że jeżeli się nawrócisz, to fajnie spędzisz resztę swojego życia. Dlategoż właśnie chciałem trochę powiedzieć o fundamencie, przypomnieć nam wszystkim, dlatego że też jest taka, ludzie wpadają często w taką pułapkę, że kazanie o fundamencie, o skale, to ono jest dobre właśnie do szkółki niedzielnej. Dlatego że już jesteśmy lata ludźmi wierzącymi i każdy z nas, myślę, dokopał się już do tej skały i wszystko jest z nami dobrze, więc po cóż drugi raz słuchać o kopaniu do skały, tak, i zakładaniu fundamentu na skalę, skoro już mamy założony ten fundament. Ale czy rzeczywiście, aby tak naprawdę jest? Wiecie, nie na darmo kazanie na górze kończy się właśnie tym fragmentem Bożego Słowa, kiedy Pan Jezus porównuje tutaj głupiego i mądrego męża, że ten mądry mąż dokopał się do skały, a ten głupi nie. Nie na darmo. Zobaczcie, że wielu ludzi chodziło za Jezusem. W 14 rozdziale chociażby Ewangelii Łukasza, tam 14 rozdział i poniżej, możemy czytać, że były tłumy zgromadzone przy Panu. To jest fragment o nakarmieniu 5000 i tam czytamy, że było to 5000 mężów, a więc było o wiele, wiele więcej osób. A więc za Panem chodziły tłumy. Dalej możemy czytać o 4000, tak, nakarmionych. Więc myślę, że każdy z nas, kiedy uruchomimy swoją wyobraźnię, to zobaczymy, że kiedy Pan Jezus chodził i nauczał, to za Nim szło wiele, wiele ludzi. To były tłumy, może tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy ludzi, którzy chciały słuchać Jezusa. Ale zobaczcie, jest taka jedna przypowieść. Przypowieść o 10 trędowatych. Że 10 było trędowatych, ale tylko jeden wrócił. I to tak nam daje taki pewien obraz, że z tych tysięcy ludzi tylko niewielki procent tak naprawdę bierze Jezusa do swojego życia. Kiedy zaczynał, kiedy Pan Jezus szedł i uzdrawiał, to przeczytamy sobie teraz fragment z 5 rozdziału. On poprzedza kazanie na górze. 23 rozdział, 4 rozdział, 23 werset, przepraszam. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się o nim wieść po całej Syrii. I przyszli do niego przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a on uzdrawiał ich. i szły za nim liczne rzesze z Galilei i z Dziesięciogrodu i z Jerozolimy i z Judei i z Zajordania. A więc zobaczmy, że ze wszystkich krain, które tam występowały, szli ludzie. Szli ludzie z jakąś nadzieją, z jakąś potrzebą do Pana Jezusa. Ta wieść rozniosła się, nawet z Syrii ludzie przychodzili. Więc ta wieść rozeszła się i byli ludzie w potrzebie. Jeden był chory, inny, nie wiem, może potrzebował jakiegoś dotknięcia takiego w sferze duchowej. Ale to byli różni ludzie z różnymi potrzebami. Chorzy i przeważnie na ciężkie choroby, epileptycy, opętani, sparaliżowani, a więc choroby nieuleczalne. Nawet w dzisiejszych czasach epileptyków, no niestety, jeśli ktoś jest chory na epilepsję, nie ma na to lekarstwa. Tego się nie da wyleczyć, można tylko w jakiś sposób tą chorobę ogarnąć i prowadzić. Tak? Byli ludzie sparaliżowani. Dzisiaj też nie ma na to lekarstwa. Więc ludzie z poważnymi schorzeniami, oni szli za Jezusem z Dziesięciogrodu, z Jerozolimy i ze wszystkich możliwych stron oni chcieli przyjść do Jezusa. Ale zobaczcie, że w większości to byli tylko biorcy. To byli ludzie, którzy szli, żeby Pan Jezus spełnił jakieś ich oczekiwania. Żeby mnie tylko uzdrowił. Ja od Niego nie chcę nic więcej. Po co mi tam coś więcej? Dla mnie, jak mnie uzdrowi, to już to lepsze niż zbawienie. A ja chcę jakiejś odpowiedzi w jakiejś życiowej sprawie. Też nie chcę nic więcej od Niego. Niech On się już dla mnie nie trudzi, tylko niech mi da tą jedną odpowiedź. I zobaczcie, że tylu ludzi przyszło. Tylu ludzi pełnych nadziei i tylu ludzi Pan Jezus uzdrowił. I nastąpiło uzdrowienie i wtedy Pan wszedł na górę i zaczął do tych ludzi mówić. Zaczęło się wtedy tak zwane kazanie na górze. I zobaczcie, o czym Pan nauczał tam. Wypowiedział swoje błogosławieństwa. I wyobrażam sobie tą scenę, kiedy ci wszyscy ludzie stoją, te liczne rzesze, i kiedy Pan mówi swoje błogosławieństwa, a oni są jeszcze tacy podekscytowani, bo to przed chwilą był sparaliżowany, a teraz już nie jest. Przed chwilą był jakiś tam epileptykiem, a teraz już nie jest. A więc, wiecie, no, jak człowiek zostanie uzdrowiony, to na pewno się raduje. Na pewno jest podekscytowany. I ci wszyscy ludzie stoją, tacy, wiecie, po prostu radośni, podekscytowani, a Pan Jezus mówi swoje błogosławieństwa, ale potem zaczyna nauczać o cudzołóstwie, o gniewie i o przebaczeniu. I wiecie, i te buzie rozdziawione powoli zaczynają się zamykać. I niektórzy myślą, o, to już za dużo powiedziałeś. Okej, wziąłem od Ciebie uzdrowienie, ale po co Ty mówisz o cudzołóstwie? Po co Ty mówisz o gniewie? Po co mówisz o krzywoprzysięstwie? Przecież ja nie po to przyszedłem, żeby słuchać tych rzeczy. Ja tylko chciałem, żebyś mnie uzdrowił. Ja tylko chciałem coś od Ciebie wziąć. Po co mi mówisz o modlitwie, skoro ja nigdy nie miałem tego zwyczaju? Usłyszałem, że idziesz. I ktoś mi powiedział, że jesteś prorokiem, który ma moc. Więc przyszedłem do Ciebie i coś od Ciebie chciałem, coś od Ciebie wziąłem. Dlatego Pan Jezus kończy swoje nauczanie przypowieścią o dwóch fundamentach. I tam jest napisane tak. 7 rozdział, 24 werset. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. A więc każdy, kto słucha i wykonuje. Nie wystarczy tylko słuchać. Nie wystarczy być tylko ciałem obecnym na zgromadzeniu. Ale przede wszystkim i nade wszystko musimy wykonywać słowo, które trafia do naszego życia. To jest podstawa naszego duchowego życia. Nie to, co zobaczymy, nie to, że zostaliśmy uzdrowieni, że Bóg nas dotknął. Oczywiście to jest ważne i składamy świadectwa, ale zobaczcie, tamtych ludzi też Bóg dotknął. I wiemy, że z tych tysięcy do których Pan Jezus mówił, te rzesze ludu, które zostały uzdrowione, ilu z nich było pod krzyżem? Niewielu. Niewielu. I być może niektórzy, a niektórzy z nich być może nawet rzucali kamieniami w Jezusa, kiedy niósł swój krzyż. Nie wystarczy czegoś doświadczyć, nie wystarczy coś poznać, ale nade wszystko trzeba być wykonawcą tego, co Jezus mówi do ciebie i do mnie. I ta przypowieść o fundamencie mówi przede wszystkim o tym, że chrześcijaństwo, ono jest czynne, kiedy człowiek pracuje, kiedy jesteśmy współpracownikami Boga. Bo Pan Jezus mówi, jest przyrównany do człowieka, który kopał, a więc wykonał jakąś pracę. Zaczął kopać i dokopał się do skały. I Łukasz pisze, że dokopał się do skały i na tej skale założył fundament. Ale żeby dokopać się do skały, wiemy, że no, trzeba wykonać dość dużą pracę. Tam w Izraelu, wiecie, to jest kraj górzysty i no, dokopanie się do skały to tak, nie tak jak u nas, że musielibyśmy kopać i po prostu nie wiem, jak głęboko, żeby dokopać się tam do jakiejś skały. No tam te formacje geologiczne zalegają trochę płycej, ale niemniej jednak jest bardzo ciężko dokopać się do skały. Ja kiedyś w młodości byłem w takim ośrodku i miałem wykopać dół na wapno. Płytki, metr chyba miał, niecały, ale tam w tej ziemi była taka skała łupkowa. Chyba wapienna czy jakaś, zalegały łupki. I wydawało się, że niezbyt głęboki dołek, ale poprzez te łupki w ogóle nie można było wbić szpadla. I trzeba było używać kilofu, żeby niewielki dół wygrzebać i zajęło nam to. Chyba we trzech wtedy kopaliśmy cały dzień. Dół był naprawdę niewielki. A więc kiedy człowiek spojrzy na taki wykopany dołek, to pomyśli, że no cóż, 2 godziny i zrobione. Ale kiedy trzeba tą pracę wykonać, to rzeczywiście wtedy wychodzi, jak wiele trzeba się natrudzić, żeby coś takiego wykopać. A więc chrześcijaństwo jest właśnie pełne pracy, pełne wykonywania pracy, zaangażowania w to, co robimy. To nie jest nic lekkiego. To nie jest oglądanie się jeden na drugiego, że może ten zrobi albo ten zrobi. I dzisiaj mieliśmy przykład z kluczami. Wszyscy żeśmy pomyśleli, że Paweł przyniesie. I Paweł przyniósł, ale pewnie też pomyślał, że my przyniesiemy. Moi drodzy, to jest chrześcijaństwo, kiedy rzeczywiście dokopiemy się, kiedy pracujemy, kiedy pomagamy jeden drugiemu i dokopiemy się do skały i założymy fundament. I wydawałoby się, że kiedy założymy fundament, to cała praca jest skończona. Że możemy teraz już pójść, wybudować górę, rozłożyć hamak i sobie leżeć. Ale to nie jest tak. To tak nie działa. Moi drodzy, zawsze trzeba zejść do tej piwnicy, obejrzeć ten fundament, w jakim on stanie jest. I to jest obraz tego, że my jako chrześcijanie powinniśmy też wejrzeć od czasu do czasu w siebie. Zrobić tak zwany rachunek sumienia. Czy ja jestem pojednany ze wszystkimi? Czy wykonuję Słowo Boże? Czy nie ma we mnie coś, co należy usunąć? Czy nie muszę z czegoś pokutować? To jest właśnie zejście tam do tej piwnicy i zobaczenie, czy ten fundament, który postawiłem na skalę, czy on rzeczywiście jest dobry, czy jest szczelny. A ten głupi mąż wybudował na piasku. Szybko, tanio. Być może efektownie, ale przyszły wiatry i burze. I wiecie, ludzie, którzy są tacy w swoim myśleniu, nie potrafią przewidzieć pewnych sytuacji, pewnych skutków swoich działań, wiecie, oni zawsze zachowują się w sposób taki lekkomyślny. Ten człowiek pewnie myślał, że skoro do tej pory nie przyszły wichury i deszcze, skoro nie było żadnej powodzi w mojej okolicy, to tego nie będzie. Ale zobaczcie, że przyszła wichura, przyszedł deszcz, wezbrały wody, tak jak czytamy, i te wody uderzyły na ten piękny, wspaniały domek, który niestety, ale stał na piasku. I poszedł z tą lawiną błota, zabrało go to błoto, ta ulewa zabrała ten domek, nie było go. Wiecie, a ten domek, który był zbudowany na skalę, on się ostał. I nawet kiedy przyjdą burze i deszcze, i być może nawet woda wedrze się do tego domu i ta brudna fala błota przeleje się przez ten dom, to on i tak będzie stał. Później się go posprząta, wymyje i ten dom dalej będzie służył. On w dalszym ciągu będzie użytecznym domem. A ten na piasku odpłynął, już go nie ma i nikt go już nie poskłada do kupy. Moi drodzy, dlatego nauczanie o fundamencie, zwiastowanie o fundamencie jest aktualne w każdym czasie, w każdym zborze i każdy z nas powinien wracać do tego, aby móc przejrzeć się w lustrze Bożego Słowa i zobaczyć tak naprawdę, na czym ja zbudowałem swoje chrześcijańskie życie. Czy rzeczywiście budowałem z Panem i wziąłem tą łopatę i zacząłem kopać i dokopałem się do skały? Czy może chciałem bardziej efektywnie i szybko, żeby mnie ktoś zobaczył, żeby mnie pastor pochwalił? Zainwestowałem tylko w parter i pierwsze piętro i w ładną elewację. Ale tam głębiej nic nie było. I kiedy przyszła próba, kiedy przyszło doświadczenie, domek się zawalił. A więc, moi drodzy, bądźmy wykonawcami Bożego Słowa. A kiedy będziemy wykonawcami Bożego Słowa, wtedy Duch Święty będzie nas uzdalniał do tego, abyśmy mieli siłę, mieli chęci do tego, aby to Słowo wykonywać. Będziemy wzrastali z wiary w wiarę. Będziemy oparciem dla tych, którzy są słabsi od nas w wierze. Będziemy pomocą dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. Jednym słowem, będziemy użyteczni w Bożym Królestwie. I tego życzę sobie i też życzę wam. Amen.
Będę się dzielił z innego fragmentu Bożego Słowa. Inna przypowieść, ale myślę, że bardzo temat taki bardzo powiązany ze sobą, bardzo podobny. Znamy takie historyczne wydarzenie, taki historyczny zapis w Ewangelii Łukasza o Marcie i Marii, kiedy to do ich domu przyszedł Pan Jezus. Maria krzątała się, wszystko robiła, zabiegała o różne rzeczy, natomiast Marta siadła i słuchała, co mówi Pan Jezus, słuchała Jego nauczania. I kiedy Maria, już taka poddenerwowana, przychodzi do Pana Jezusa i mówi: no, ona nic nie robi, ona tu tylko siedzi, nic nie robi, nic im nie pomaga, w ogóle się niczym nie zajmuje. A Pan Jezus wtedy do niej mówi, że Marta dobrą cząstkę obrała. Bardzo istotną sprawą, bardzo ważną sprawą jest to, abyśmy słuchali Bożego Słowa, abyśmy słuchali Bożego nauczania. I w tej historii jest napisane, że ta cząstka jej nigdy nie będzie odebrana. Czyli jeśli słuchamy Bożego Słowa tutaj już na ziemi, to będziemy czytali, słuchali tego Słowa również w innym miejscu, kiedy odejdziemy z tego świata. Kiedy będziemy mieli społeczność z Jezusem Chrystusem. Ta cząstka nigdy nam nie będzie odebrana. Inne rzeczy będą nam zabrane. Wszystkie te rzeczy fizyczne nasze, o co zabiegamy, zostanie nam kiedyś odjęte. Nadzy przyszliśmy i nadzy stąd odejdziemy. I wszystko, o co zabiegaliśmy w tym życiu, o co się troszczyliśmy, wszystko musi zostać. Ale ta cząstka nigdy nam nie zostanie odebrana. W Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale czytamy taką przypowieść o siewcy. Od pierwszego wersetu może przeczytam. I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób. Maria zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów. Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda i Zuzanna i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie: Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je, a jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I gdybyśmy zapoczątkowali tylko na tym fragmencie. Dzisiaj mamy taką możliwość, że czytamy Boże Słowo, czy może już słuchaliśmy jakieś kazania w oparciu o ten fragment Bożego Słowa, lub kiedy sami studiujemy Boże Słowo i czytamy, to czytamy całość i widzimy, co się potem dalej działo, jak Pan Jezus wykłada to Słowo. Ale gdybyśmy czytali tylko ten fragment, byśmy sobie może pomyśleli, o czym to w ogóle jest? O czym Pan Jezus tutaj naucza? Mówi, że wyszedł siewca i rozsiewa ziarno. Myślę, że tam byli pośród nich ludzie, którzy widzieli taką pracę siewcy. Widzieli, jak ktoś wychodzi w pole i rozsiewa to ziarno. Ale jakie to ma znaczenie dla mnie? O czym ten nauczyciel naucza? Myślę, że wielokrotnie człowiek może się zastanawiać nad wieloma przypowieściami i widzimy tylko w tych przypowieściach coś takiego zewnętrznego, fizycznego. Tak jak w budowie tego fundamentu, że ktoś wybudował fundament, ktoś tego fundamentu nie zrobił. I gdybyśmy tylko w tym momencie przestali czytać, nie wiedzielibyśmy, co jest dalej, to byśmy sobie pomyśleli, o czym on naucza. O budowniczym, o siewcy. I tak jest również z nami. Kiedy człowiek czyta Boże Słowo i chce pojąć je tylko zwykle rozumem, to on widzi te obrazy, ale nie widzi tego duchowego znaczenia. Nie ma tego wglądu duchowego w to Słowo. Co ono znaczy? O czym Pan Jezus nauczał? Myślę, że wielu z nas coś takiego w swoim życiu przeżywało. Kiedy człowiek jest nienawrócony, próbuje czytać Boże Słowo, to Słowo zaczyna go po jakimś czasie męczyć. Przynajmniej ja tak miałem w swoim życiu, że kiedy chodziłem jeszcze do szkoły i próbowałem jakieś fragmenty czytać z Biblii, czytałem jako historię, jako fragmenty, które opisują jakieś wydarzenia, ale nie rozumiałem głębi tych słów. Czytamy o apostole Pawle, kiedy jeszcze nie był apostołem, kiedy był takim gorliwym prześladowcą chrześcijan. On znał Stary Testament, znał wiele zapisów, może na pamięć. Był bardzo gorliwy w swojej służbie. Ale dopiero kiedy spotkał się z Jezusem, kiedy jest napisane, że Bóg go dotknął i łuski spadły z jego oczu, to on dopiero zobaczył to znaczenie tego słowa, o czym mówi Stary Testament. O kim naucza Stary Testament? I tak jest z nami właśnie, bracia i siostry, że Duch Święty jest tym, który nam otwiera nasze oczy. I bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wejrzeć w głębie Bożego Słowa. I pamiętam, że kiedy na początku, po moim nawróceniu, słuchałem wielu kazań, czytałem różne książki chrześcijańskie, różne kazania czytałem i brałem potem Biblię i chciałem widzieć, tak jak oni już widzą. Tak bardzo pragnąłem w głębie zobaczyć Boże Słowo. I zastanawiałem się czasami, co jest nie tak z moim życiem. No staram się, czytam, modlę się, ale nie rozumiem tego słowa. Bóg daje we właściwym czasie zrozumienie. Nie daje nam wszystkiego od razu, ale powoli nas wprowadza w Boże Słowo, w Boże prawdy. I czasami nam się wydaje, że to coś takiego nieważnego, że coś takiego małego, tylko zrozumiałem z Bożego Słowa. Ale jeśli Bóg dotyka twojego serca, jeśli Duch Święty pokazuje ci to prawdy, to nie są to małe prawdy. To jest wgląd w rzeczy, których inni ludzie czasami nie widzą. To są wgląd w rzeczy duchowe, o którym świat nie wie. Ale to właśnie Duch Święty nas w te prawdy wprowadza. I kiedy czytamy dalej i pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. Wiecie, chrześcijaństwo to jest społeczność z Jezusem Chrystusem. I ci uczniowie nie wiedzieli, o czym on naucza. Widzieli rolników, może z bliska, może ich dziadkowie byli rolnikami. A jednak nie rozumieli, o czym Pan Jezus naucza. Ale w naszym życiu jest ten przywilej, że możemy przyjść do Jezusa i prosić. Panie, wytłumacz mi. Nie rozumiem tego, co czytam. Nie rozumiem tego nauczania, nie rozumiem tego fragmentu na przykład. O czym tu jest napisane? I Pan Jezus im mówi. A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach. Aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to Znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w trwałości wydają owoc. W liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście jest napisane tak. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym, wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. I wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. A więc to nawrócenie nastąpiło pod wpływem zwiastowania Bożego Słowa. I nasze nawrócenie nastąpiło na skutek zwiastowania Bożego Słowa. Ktoś nam kiedyś zwiastował Ewangelię. Ktoś nam mówił o Jezusie. I to ziarno dotarło do nas. Ale nie była to litera, nie było to jakaś filozofia, nie było to czymś takim literalnym. Ale to słowo do nas dotarło w mocy Ducha Świętego i w przekonującej sile. A więc w tym słowie było coś szczególnego. Kiedy Duch Święty dotknął naszego życia, kiedy Duch Święty dotknął naszych serc, to było coś szczególnego. To było coś, co dotarło głębiej niż do naszego umysłu. To słowo przeniknęło nasz umysł, to słowo przeniknęło naszą duszę. I tam zrodziło nadzieję, tam zrodziło wiarę i tam zrodziło siłę do pokuty, aby człowiek się mógł upamiętać, przyznać się, bo to słowo przekonywało go o świętości Boga, o nadziei, o miłości Bożej, bo to słowo było żywe. I tak samo było w zbiorze w Tesaloniczan. I dzisiaj możemy mówić o sobie, że ten list jest napisany do nas i możemy to zaadresować do zboru naszego na przykład. To słowo jest zaadresowane do tych wszystkich, którzy to słowo słuchają, którzy to słowo czytają. I możemy powiedzieć, bracia umiłowani w Panu, zostaliśmy wybrani przez Boga, umiłowani przez Boga, gdyż Słowo Boże dotarło do nas w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. I w tym podobieństwie, kiedy czytamy, było również zwiastowane Słowo Boże. Jest napisane, że tym ziarnem, które siewca rozsiewał, było Słowo. Słowo Boże. I tu jest pokazana pewna tajemnica Królestwa Bożego, którą inni ludzie nie mieli wglądu, ale Pan Jezus im objawia. Pokazuje im tę tajemnicę Królestwa Bożego, a więc prawdę zakrytą dla naszych fizycznych oczu. Prawdę zakrytą dla naszego fizycznego umysłu, ale odkrywa nam prawdy duchowe. I tylko duchowy człowiek może te prawdy zrozumieć. I mówi tutaj do nich tak. To podobieństwo znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A więc, jak Jarek opowiadał, jak czytaliśmy na początku tego rozdziału, że przychodziły do Pana Jezusa wielkie tłumy. Przychodzili posłuchać Bożego Słowa, zobaczyć, jak czyni cuda, jak uzdrawia, jak wypędza demony i byli świadkami wszystkich tych rzeczy. I słuchali Bożego Słowa. Ale tutaj czytamy, że byli to ludzie, do których przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Ludzie na drodze. I kiedy pomyślimy, co to za serce, które jest porównane do drogi, co to za ludzie, którzy są porównani do drogi, którzy są na drodze? W liście do Koryntian czytamy, że Żydzi znaków szukają, a Grecy mądrości. I choć ludzie widzieli znaki i cuda w swoim życiu, widzieli znaki i cuda w tamtym czasie, widzieliśmy cuda i znaki w dzisiejszych czasach i słyszeliśmy mądrość z góry, która przewyższa wszelką ludzką mądrość. Mądrość, z którą nikt się nie może porównać. Jest wielu filozofów, jest wielu mędrców, ale ich filozofie bardzo często po krótkim czasie znikają, bo to okazuje się, że to żadna mądrość. Jakieś tylko pozory. Ale słuchali Bożego Słowa, słuchali prawdziwej mądrości, a jednak tą mądrość odrzucili. I ci na drodze to są tacy ludzie, którzy właśnie słuchają, bo tu jest napisane, że oni wysłuchali Bożego Słowa, a więc usłyszeli Boże Słowo, ale to Słowo zlekceważyli. Zdeptali to Słowo, zlekceważyli to Słowo. Wiecie, kiedy byłem młodszy, jeździliśmy właśnie z rodziną na wieś, babci, dziadka, bardzo lubiłem chodzić na grzyby. I miałem dosyć niedaleko do lasu, musiałem wyjść z domu, przejść z górki i pod górkę już byłem w lesie na grzybach. Ale ta dróżka prowadziła przez zboże. Tam było pole, było rozsiane zboże. I kiedy po raz pierwszy przechodziłem tą drogą do lasu, to ten ślad był taki, troszkę go było widać, ale jeszcze nie bardzo. Potem wróciłem, kolejnego dnia znowu tą drogą wyszedłem i potem wróciłem. I kiedy wakacje się kończyły, to tam już była taka droga. Takie klepisko. Tam już nic nie rosło. To wszystko było zdeptane. Bo wydeptałem to swoimi nogami. A więc coś zniszczyłem. Coś zlekceważyłem. I wiecie, kiedy ziarno pada na taką drogę, to ono staje się takim łatwym łupem. Kiedy siewca przygotowuje glebę pod zasiew, to on ją musi przeorać. Potem te duże bryły ziemi musi rozbić bronami, oczyścić to pole z tych brył, potem robi zasiew. I potem znowu tymi bronami przejeżdża, żeby to ta ziemia z tym ziarnem się wymieszały. I wiecie, kiedy tak jest przygotowane podłoże, to ziarno jest przykryte i ptaki tego nie widzą, wrony tego nie widzą, czy jakieś inne ptaki, które żywią się ziarnem. To ziarno jest wymieszane z ziemią i jest zakryte dla ich oczu. Ale kiedy ziarno padnie na drogę, to ono jest bardzo widoczne. Jest bardzo łatwo takie ziarno wydobyć. Łatwo je wykraść. I tak jest z naszym sercem. Jeśli lekceważymy Słowo Boże, jeśli nie przyjmujemy tego Słowa Bożego, to nasze serce staje się takie klepisko takie, na którym nic nie rośnie. A to ziarno, kiedy wpada, to przychodzą ptaki i je wybierają. A tym ptakiem, który jest opisany, to jest diabeł. Diabeł to słowo wykrada, abyśmy nie uwierzyli i abyśmy nie byli zbawieni. I to nam również mówi o tym, że sami siebie też czegoś okradamy, jeśli lekceważymy takie słowo, jeśli lekceważymy to, co Bóg do nas mówi. A jak to się objawia w naszym życiu, w konkretny sposób? Kiedy, w jaki sposób mogę zobaczyć, czy lekceważę słowo, czy poważnie traktuję? A chociażby w taki sposób, że kiedy przychodzę, albo kiedy czytam, jednym uchem wpadło, drugim uchem wypadło i już wychodzę z nabożeństwa, już nie pamiętam, o czym było nabożeństwo. Ledwo poczytałem fragment ze Słowa Bożego, już nie pamiętam, o czym czytałem. To jest lekceważenie Bożego Słowa. I w takim sercu już coś złego się dzieje. Już diabeł wykrada, abyś nie wierzył. Abyś nie wierzył w takie słowo. I zapomniał o tym słowie. A jeśli nie pamiętasz, to nie będziesz w to wierzył. I dalej widzimy, że inne ziarno padło na opokę. I ono bardzo szybko wyrosło. I tu jest napisane, że to jest obraz ludzi, którzy gdy usłyszą Boże Słowo, oni z radością je przyjmują. Ale kiedy przychodzą prześladowania, problemy, trudności, oni odstępują. To ziarno, które padło na skałę, to są ludzie, którzy słuchają Bożego Słowa. Kiedy słyszą Boże Słowo, oni tak radośnie to Słowo przyjmują. I to nie jest złe, to jest dobre, że ktoś radośnie przyjmuje. Ale źle jest wtedy, jeśli człowiek buduje na emocjach swoich. Usłyszy Boże Słowo, uraduje się, cieszy się, mówi, jakie wspaniałe słowo. Słyszałem coś nowego, coś ciekawego, coś, co wzbudziło w moim sercu nadzieję, jakąś nową wiarę. Ale to jest coś takiego chwilowego, to są tylko moje emocje, to są moje tylko uczucia. Jeśli człowiek na tym bazuje, to jest tak jak napisane tutaj w tym słowie, on uschnie. W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale od 25 wersetu. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Ale gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli śmiać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 000 zmierzyć się z tym, który z 20 000 wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól, jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić. Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A więc to ziarno, które padło na skalę, to są ludzie, którzy nie liczą kosztów, którzy przyjmują to słowo z radością, ale nie chcą iść i nieść swojego krzyża. Nie chcą iść i zapierać się siebie. Nie chcą tego słuchać. To jest zbyt ciężkie, to jest zbyt trudne. Oni by z radością przyjmowali to, co Bóg chce im dać. Oni by z radością przyjmowali to, co jest dobre dla nich. Ale jest napisane, że kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzą pokusy, oni odstępują. Dlatego, że wygodne jest dla nich takie życie. Chcieliby coś wziąć od Boga dla siebie, ale chcieliby również wygodnie żyć, bezstresowo na tym świecie. Ale tak się nie da. W księdze Izajasza w 5 rozdziale jest taki fragment, który jest zatytułowany Pieśń o winnicy. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku rodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Pieśń o winnicy. Ta pieśń mówi nam o oblubieńcu, oblubienicy. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń. Tą winnicą jesteśmy my. Tą winnicą jest Kościół, a ulubieńcem jest Jezus Chrystus. I tu jest napisane, że On ją przekopał, a więc przygotował ten grunt. Oczyścił z kamieni i zasadził w nie szlachetne szczepy. I tak Bóg chce, żeby nasze serce wyglądało. Bóg chce nasze serce oczyścić. On chce usunąć te kamienie, aby to ziarno nie padało na kamień, ale chce usunąć te kamienie z naszego serca. I co jest tym kamieniem? Co może być tym kamieniem w naszym życiu? To wszystko, co stawiamy przed Bogiem. To jest to wszystko również, czego dostaliśmy oczyszczenie, jak możemy czytać w Słowie Bożym, że jedni byli tacy, drudzy byli tacy, jedni robili to, drudzy robili tamto, ale z tego dostaliście wszyscy oczyszczeni. I nie wracajcie do tych rzeczy. I Bóg oczyścił nasze serca i dalej chce oczyszczać nasze serca, aby one były tą dobrą glebą. Jest napisane, że to jest ulubiona pieśń o winnicy. I Bóg taką winnicę chce widzieć, oczyszczoną, gdzie nie ma kamieni. I trzecią glebą a to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Ale to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli. A więc w każdym fragmencie jest napisane, że usłyszeli. Usłyszeli. A więc usłyszeli Boże Słowo, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia ulegają przyduszeniu. Jako pierwsze są wypisane troski naszego życia. O wiele rzeczy człowiek się troszczy. Każdy z nas ma jakieś swoje troski, ma swoje jakieś zmartwienia, ma jakieś swoje bolączki. Ale w wielu fragmentach Bożego Słowa Biblia nas zachęca, aby wszelką troskę złożyć na Jezusa, gdyż On ma o was staranie. W liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, 5:7. Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Jest to prawie już, to już w zasadzie jest zakończenie tego listu, ale w pierwszym rozdziale czytamy o doświadczeniach, o próbach, o trudnych sytuacjach, z którymi się musieli zmierzyć. I kiedy czytamy pierwszy rozdział tego listu, to on jest zaadresowany do jakiejś tam grupy chrześcijan, gdzie jest napisane do rozproszonych. To są ludzie, którzy, bracia i siostry, którzy musieli uciekać z Jerozolimy, kiedy musieli uciekać przed prześladowaniami, kiedy musieli się skryć w jakichś różnych miejscach poza tym miastem, w którym się wychowali, w którym mieszkali. I kiedy tak sobie może pomyślimy o nich, co oni musieli przeżywać? Kiedy człowiek ucieka, może pod osłoną nocy, zabrał tylko swoje dziecko, żonę i jakiś mały pakunek w swoje ręce i musiał uciekać do innej miejscowości. A kiedy tam przybył, musiał się z czymś zmierzać. Nie było domu, być może dla niektórych. Nie mieli tam może gdzie się zadomowić. Nie mieli żadnej rodziny, u której mogliby się skryć. Nie mieli pracy, nie mieli źródła dochodu. I gdybyśmy my pomyśleli sobie o takiej sytuacji, gdybym ja tak w takiej sytuacji się znalazł. Gdybym musiał teraz stąd uciec. Gdzieś powiedzmy na południe Polski, gdzie nikogo nie znam. Gdzie nie mam nic. Mam tylko małą jakąś torbę z najpotrzebniejszymi rzeczami, które zdążyłem zabrać z domu. I teraz muszę się z tym wszystkim zmierzyć. I co ja mam zrobić? Do kogo mam pójść? Kto mi pomoże? Apostoł Piotr tam pisze, że te doświadczenia na krótki czas, kiedy potrzeba, przeżywamy takie sytuacje. I takie sytuacje, taką czy inną, każdy z nas przeżywa. Dla jednych to może być sprawa jakaś finansowa. Może w tej dziedzinie ktoś może słaby jest. Potrzebę ma jakąś. Może ktoś ma potrzebę zdrowotną. Tam też, kiedy uciekali, musieli szukać pracy i nagle okazało się, że ojciec, głowa domu, głowa rodziny, ten, który chodził do pracy, zarabia pieniądze na utrzymanie, zachorował. A rodzina jest, są dzieci, jest żona. Z czego mamy teraz żyć? Co mamy teraz zrobić? Jest potrzeba. Do kogo się udać? Jesteśmy tu sami. Są różne sytuacje w naszym życiu. Każdy ma swoją sytuację. W pracy, czy z prześladowaniem, czy z jakąś trudnością, na przykład ze strony współpracowników, kiedy jesteśmy jakoś przez nich detraktowani. Różnie przeżywamy swoje doświadczenia. Ale w tych doświadczeniach Słowo Boże mówi wszelką troskę. A więc każdą sytuację możemy przynieść do Jezusa. W liście do Hebrajczyków, w 13 rozdziale, 5-6. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? A więc to słowo daje nam taką wiarę, taką zachętę. Pan jest pomocnikiem moim. Bóg mówi, żebyśmy się nie bali, żebyśmy się nie lękali, ale żebyśmy wszelką troskę u Jego stóp składali. W Ewangelii Mateusza troszkę inaczej jest napisane ten werset. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Łuda bogactwa i umiłowanie tego świata. Żyjemy na tym świecie. Żyjemy pośród ludzi tego świata, pośród tych wszystkich reklam tego świata. Każdy coś promuje, każdy coś reklamuje. Styl życia jest promowany teraz, że masz być szczęśliwym człowiekiem, że nie może ci niczego brakować. Zawsze uśmiechnięty, zawsze zdrowy. Tak jest promowany dzisiaj świat. Zawsze bogaty, na wszystko cię stać. Do tego tak promują i tak napędzają ten rynek, abyśmy tak myśleli, abyśmy tak żyli. Pewien psalmista napisał w swoim psalmie, że był jak głupiec, bo porównywał się z ludźmi tego świata. Patrzył na tych ludzi tego świata i myślał sobie, jak oni są szczęśliwi. Zawsze uśmiechnięci, niczego im nie brakuje, a on ciągle doświadczenia, ciągle próby, ciągle jakieś trudności, ciągle chłostany przez Boga, jak to jest napisane. Ciągle coś przeżywał i nie było powodów do radości. Ale w pewnym momencie odwraca się od tego myślenia, bo doszedł do kresu. Zobaczył, jak na śliskim gruncie Bóg ich stawia, tych ludzi. Że chociaż mają to wszystko, że chociaż niczego im nie brakuje, zawsze szczęśliwi, ale zobaczył, dokąd oni zmierzają. I zobaczył i zrozumiał, że to nie jest nasze życie, że to nie jest sedno życia ludzkiego, że nie po to człowiek żyje, żeby posiadać, żeby coś zdobywać. Ale minął czas, dopóki dokąd ten człowiek nie doszedł do rozumu, jak napisał. Byłem głupcem, byłem ślepcem, ale doszedłem do rozumu i zrozumiałem. I tutaj właśnie, że jest napisane, że te rzeczy są jak te chwasty. I co robią chwasty? Chwasty zagłuszają tą szlachetną roślinę, to zboże, które wyrosło, czy tą trawę, która wyrosła. One szybko rosną i rozgałęziają się i liśćmi zakrywają, oddzielają nas od światła, oddzielają tą roślinę od światła. A Pan Jezus powiedział, ja jestem światłością tego świata. I kiedy roślina jest oddzielona od światła, to ona nie wydaje żadnego owocu. Jest przygaszona. I kiedy my tak właśnie żyjemy w troskach tego świata, w łudzie bogactwa, w miłości do tego świata i nie usuwamy tych chwastów swojego życia, to jesteśmy odcięci od Jezusa Chrystusa, od społeczności z Nim i powoli zamieramy. W przypowieściach kaznodziei Salomona jest taki opis. Król Salomon chodzi po swoich posiadłościach i staje nagle przed domem, przed ogrodem porośniętym chwastami, pokrzywami. I takie myśli do niego przyszły. Zaczął się zastanawiać i mówi, tam jest napisane, że szedłem koło domu próżniaka. Człowieka, który odziedziczył coś może po swoich rodzicach, jakiś majątek, skądś to posiadał. A może kiedyś sam uprawiał tą rolę i przynosiła mu plony, przynosiła mu jakiś owoc i były tam szlachetne rośliny, ale dzisiaj przychodzi koło domu tego próżniaka i widzi co? Płot zawalony, kamienie owalone, rośliny, już nie ma, nie widać tych szlachetnych roślin. Widać tylko pokrzywy i chwasty różne. I on sobie pomyślał, jeszcze chwilę pośpię, jeszcze chwilę podrzemię. A nieszczęście samo przychodzi do ciebie. I to jest również taki duchowy dla nas obraz, że może kiedyś było w naszym życiu lepiej, ale z powodu naszego duchowego lenistwa, z powodu naszego zaniedbania, że odkładamy gdzieś modlitwę na bok, odkładamy studiowanie Bożego Słowa, że gasimy te pragnienia, które Duch Święty kiedyś wkładał do naszych serc. I w tym miejscu pojawiają się chwasty, których nie wyrywamy. Pojawiają się zmartwienia, pojawiają się miłość tego świata, juda, bogactwa i zaduszają te chwasty nasze życie z Bogiem. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i wytrwałości wydają owoc. Wiecie, myślę, że te role, te gleby serca, które tu są opisane, myślę, że są to gleby serc ludzi wierzących. Być może ta pierwsza gleba jest taką glebą, która opisuje również i tych. Bo nie widać jakiegoś owocu, że to ziarno do ich serc spadło. Wiecie, kiedy człowiek słucha Bożego Słowa i lekceważy je, to czyni coś strasznego w swoim życiu. Pozbawia się wszystkiego. Pozbawia się zbawienia. Pozbawia się ratunku od Boga. W Starym Testamencie czytamy taką historię, kiedy naród izraelski szedł przez pustynię, kiedy byli prowadzeni przez Mojżesza i kiedy zaczęli narzekać, kiedy zaczęli szemrać na Mojżesza, to Bóg zesłał tam węże i kogo ten wąż ukąsił, umierał. I to było nieodwracalne. I ci ludzie, kiedy zobaczyli, co się dzieje, przybiegli do Mojżesza i mówią do niego tak: Mojżeszu, zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu i przeciwko Tobie. Módl się za nas do Boga. Módl się o ratunek. I kiedy Mojżesz się modli, otrzymuje słowo od Boga i Bóg do niego mówi, żeby zrobił miedzianego węża i umieścił go na palu. I kto spojrzy tylko na tego miedzianego węża, żyć będzie. I wiecie, kiedy tam byli ci ludzie, te tysiące ludzi, to oni byli różni. Jedni uchwycili się tego słowa. Uchwycili się jak wielu ludzi zgubionych, kiedy usłyszeli dobrą nowinę, kiedy usłyszeli o tym, że są zgubieni, o tym, że idą na wieczne zatracenie, kiedy idą do piekła z powodu swoich grzechów, z powodu swoich win, ale usłyszeli Ewangelię o Jezusie Chrystusie, że jest ktoś, kto za ciebie umarł, jest ktoś, kto może ci pomóc. I kiedy zwrócili swój wzrok na Jezusa, przyjęli wiarą to, co uczynił Chrystus na krzyżu, zostali uratowani, zostaliśmy zbawieni. Ale wielu było takich, pomyślało sobie w ten sposób: a cóż to za mowa? A cóż to zmieni w moim życiu, że ja spojrzę na tego węża? Czy to jest możliwe? To nie zgadza się z moim sposobem myślenia, z moją filozofią. I zlekceważyli. I musieli umrzeć. Ale myślę, że te pozostałe gleby serca to są gleby serca człowieka wierzącego. I kiedy słuchamy takiego słowa, może pomyślimy sobie: twarda to mowa. Gdzie ja jestem w tej chwili? Co się dzieje w moim życiu? I może jesteśmy przekonywani, że to słowo jest do mnie na ten czas. To ja wierzę w to, że Bóg nie posyła tego słowa do człowieka po to, żeby człowieka pogrążyć, ale żeby otworzyć jego oczy, aby człowiek przejrzał, aby żeby człowiek coś zmienił w swoim życiu, aby od czegoś się musiał odwrócić, aby wrócić do Jezusa. Może musisz odrzucić ten kamień ze swojego serca, pozwolić Bogu, żeby to Bóg uczynił w twoim życiu. Może musisz wyrwać te chwasty. Może skierowałaś swój wzrok na bogactwa tego świata. Ułuda bogactwa cię zaślepiła. A może troski tego świata cię oddzielają od Boga. To Bóg chce, żebyś z tym się rozprawił. Bóg chce, żebyś to przyniósł do światłości, żebyś zmienił coś w swoim myśleniu. Przewartościował swoje myślenie. Inne rzeczy postawił na pierwszym miejscu. A czytamy, że to, które padło na dobrą ziemię, to jest ta dobra ziemia, to jest ta ziemia oczyszczona, gdzie już nie ma tych chwastów i ta ziemia przynosi ten dobry plon. To ziarno wpadło w taką dobrą glebę i wytrwałości wydają owoc. I jak czytaliśmy już z listu do Tesaloniczan, że to słowo dotarło do nich w mocy, w Duchu Świętym i wielką siłą przekonania, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii. I staliście się naśladowcami naszymi i Pana. I staliście się naśladowcami naszymi i Pana. A tutaj jest napisane, że wytrwałością wydają owoc. Co jest tym owocem? Czytamy o owocach w liście do Galacjan. Znamy ten fragment. Z 5 rozdziału. Jest opisane uczynki, owoce ciała, grzechy. A owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Łagodność, wstrzemięźliwość, przeciwko takim nie ma zakonu. Jako pierwsza wymieniona jest miłość. I w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, czytamy o miłości. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza wniwer się obróci. Miłość jest owocem Ducha Świętego. I kiedy pomyślimy sobie o miłości, kiedy pomyślimy sobie o tym fragmencie Bożego Słowa, o czym czytamy, to ja myślę, że powinniśmy zadać sobie pytanie, o kim czytamy? O kim tu jest napisane? Ja myślę, że w ten sposób powinniśmy zadać pytanie. O kim tu jest napisane? O Jezusie Chrystusie. Bo to jest obraz Boga. Jaki jest Bóg? Jaki jest Jezus? To są wszystko Jego cechy. Taki On jest. I do tego mamy dążyć. Tacy mamy stawać się do Niego podobni. Tak jak w liście do Tesaloniczan było napisane, i wy staliście się naśladowcami moimi i Pana. I widzimy teraz, jaki jest Pan, jaki jest Jezus. I do Niego mamy dążyć, do naśladowania, do zapierania się, aby być podobnym do Niego. Kiedyś pamiętam, w okresie mojego narzeczeństwa i po ślubie, zastanawiałem się, jakim mam być mężem. I modliłem się, jak być dobrym mężem. I wiecie, Bóg nie pokazał mi jakichś zasad, jakichś praw, że będziesz wstawał rano o 7, będziesz robił żonie kawę do łóżka, biegał po bułki, kupował wszystkie zakupy. Nie pokazał mi jakichś takich praw, jakichś zasad, jak ma wyglądać moje życie. To nowe, które rozpocząłem wtedy już w związku małżeńskim. Jak to powinno wyglądać. Ale Bóg mi pokazał coś innego. W Ewangelii Jana. Dziesiąty rozdział. Od 7 wersetu. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść i zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka. A wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz, znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Więc Bóg nie pokazał mi jakichś zasad, nie pokazał mi jakichś reguł, ale pokazał mi Jezusa w swoim słowie. I ja mam być w każdej dziedzinie swojego życia naśladowcą Jezusa, jakim On jest. I tu jest napisane, że On jest dobrym pasterzem. On jest dobrym pasterzem, cierpliwym, dobrym. I dobry pasterz nie zostawia cię w twoich biedach. Dobry pasterz to jest ten, który nie ucieka, kiedy masz problemy. Najemnik jest przyjacielem, jest kolegą wtedy, kiedy ci jest dobrze. Kiedy wszystko się układa. Kiedy on ma z tego jakąś korzyść, jakąś satysfakcję dla siebie. Najemnik, który hodował owce, nie był właścicielem tych owiec. On brał za to pensję i nie zależało mu na tych owcach. On je troszczył się w jakiś sposób do pewnego stopnia, ale kiedy przyszło zagrożenie, kiedy przyszły dzikie zwierzęta, aby pożreć te owce, to on się bał o swoje życie i uciekał. Zostawiał je na pastwę. Ale ten dobry pasterz, on życie swoje kładzie za nas. I miejmy to w pamięci, miejmy w pamięci ten obraz Jezusa Chrystusa. Bo czasami się nam może wydawać, że jesteśmy wdzięczni i dobrze nam się powodzi, wtedy Bóg jest z nami. Ale kiedy coś się nam nie powodzi, kiedy zwala się nam coś na głowę, kiedy pojawiają się te troski i problemy, to może sobie pomyślimy, gdzie jest Bóg? Zostaliśmy sami, nie mamy dokąd pójść. Ale Słowo Boże mówi, że On jest pasterzem naszym, tym dobrym pasterzem. On jest tym dobrym pasterzem nie wtedy, kiedy się nam wszystko układa, Nie tylko wtedy, ale On jest również pasterzem i przyjacielem Twoim wtedy, kiedy Ci się nic nie układa. Kiedy jesteś w stanie zagrożenia, kiedy jesteś w problemie, który przerasta Ciebie, kiedy przychodzi strach do Twojego serca i nie wiesz, co będzie jutro, co się wydarzy, to On jest tym pasterzem, który jest z Tobą. I myślę, że każdy z nas przechodzi takie problemy i takie chwile takiego zaćmienia, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy sami. Psalm 13 jeszcze mi przeczytał. Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał. Dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną. Dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu codziennie. Dopókiż nieprzyjaciel mój będzie wynosił się nade mnie. Wejrzyj, wysłuchaj mnie, Panie Boże mój. Rozjaśnij oczy moje, aby nie zasnął snem śmierci. By nie rzekł nieprzyjaciel mój, przemogłem go. By nie radowali się wrogowie moi, gdybym się zachwiał. Ja bowiem ufam łasce Twojej. Niech się raduje serce moje zbawieniem Twoim. Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć. Widzicie, te troski, te zmartwienia, one są udziałem każdego z nas. I czasami pojawiają się pytania w naszym życiu, w naszym sercu. Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego ja to przeżywam? I ktoś może zadać Ci takie pytanie i starałbyś się wyjaśnić w jakiś sposób. Ja myślę, że nie zawsze potrafimy człowiekowi pomóc, odpowiedzieć, poradzić. Nie zawsze sobie potrafimy odpowiedzieć na pytania, dlaczego ja, dlaczego tak, gdzie jesteś, Boże, jak długo to będzie trwało jeszcze. Ale i myślę, że łatwo jest stanąć przed kimś, kiedy nam jest dobrze i radzić temu, komu jest niedobrze. To jest w biedzie. Łatwo jest wtedy stanąć i mówić, opowiadać. To jest tak, jak łatwo jest na temu, który się najadł, przed chwilą zjadł obiad i rozmawia z głodnym. Łatwo. Ale kiedy samemu się przechodzi przez różne sytuacje naszego życia, to wtedy wychodzi, kim jestem, co jest w moim sercu, ile strachu, jest lęku, ile jest właśnie takich pytań, kiedy, Boże, odpowiesz, jak długo to będzie jeszcze trwało. Ale psalmista dochodzi do momentu, kiedy mówi, ale ja bowiem ufam łasce Twojej. I myślę, że to jest najlepsze miejsce dla każdego wierzącego z nas. Są problemy, są trudności, czas mija, czasami nie widać odpowiedzi, ale powiedzieć jak psalmista, jak Dawid powiedział, ale ja ufam łasce Twojej. Niech się raduje serce moje ze zbawienia Twego. I to zbawienie mówi nie tylko o zbawieniu nas z grzechów, o wyzwoleniu nas z tej niewoli diabła, ale słowo zbawienie mówi o ratunku, a więc z każdej sytuacji, byśmy się nie zniechęcali. I czasami ktoś może pomyśleć sobie, czy warto o to się modlić? I tak bardzo przemówił jeden fragment do mojego serca z Bożego Słowa, który mówi, kiedy Pan Jezus modli się w ogrodzie Getsemane i tam jest napisane, Boże, Ojcze, Ty wszystko możesz, odsuń ten kielich ode mnie. I tak się modli dwukrotnie. Choć wiedział, jaka jest wola Boża. I wiecie, czasami nam się wydaje, że wszystko jest stracone. Ale możemy zawsze się modlić do Boga. W każdej sytuacji, bez względu na to, co przechodzimy. Jaka jest sytuacja. Boże, Ojcze, Ty wszystko możesz. A więc owoce Ducha Świętego. To jest podobieństwo do Jezusa. Ale żeby mieć to podobieństwo do Jezusa, żeby mieć ten owoc w swoim życiu, to coś się musi wydarzyć. Tak jak czytaliśmy wcześniej, że chwasty oddzielają nas od słońca. To, co się wzbija ponad nas, oddziela nas od słońca. I wiecie, wtedy właśnie to podobieństwo gubimy. Jeśli tracimy kontakt z Bogiem żywym, jeśli tracimy kontakt z Jezusem, tracimy podobieństwo do Niego. Bo już Go nie widzimy, nie widzimy, jaki On jest. Dlatego tak bardzo ważne jest to, abyśmy zabiegali każdego dnia, abyśmy mogli poznawać Jezusa, abyśmy mogli powiedzieć, jak apostoł Paweł powiedział, że to jest jego pragnieniem, aby poznać Go i doznać Jego mocy w swoim życiu, aby poznać Go, aby Go widzieć, jakim On jest. A kiedy widzisz Jezusa, to Bóg wzbudza w Twoim pragnieniu, również w Twoim sercu to pragnienie, aby stawać się do Niego podobnym. Ale kiedy tracimy kontakt, tracimy pragnienie, i powoli usychamy. Więc to jest tak bardzo ważne, abyśmy Nie lekceważyli Bożego Słowa, nie lekceważyli tego, co Bóg przez swoje Słowo mówi. Abyśmy dali Bogu to przyzwolenie, aby On oczyszczał nasze serca z tych kamieni, z tych chwastów i abyśmy zawsze zabiegali o społeczność z Nim. Abyśmy zawsze szukali tego światła, tego słońca, którym jest Jezus. Abyśmy zabiegali o to, aby mieć z Nim tą bliską więź, tą bliską relację.